here come the stars, here come the stars, here come the stars. Pro basketball is here and here come the stars.
Hello!
Hello!
Witamy w programie informacyjno-sportowo-kulturalnym Przerwa. Nie przerwa. Nie przerwa.
A nie! Nie! Nie powiedziałeś tego!
Powiedziałem, ale to dlatego, że...
Zdrada! Zdrada, panowie! Gore! Gore mi! Nie, nie mogłeś tego powiedzieć.
To dla... Ale ostatnim razem, jak byłem w przerwie, to...
To było specjalnie dla Bartka na... Bartka Tomczaka, albo Tomasza Barczaka.
Tomasza Barczaka, zadośćuczynienie. Ostatnio powiedziałem dwa razy palma na przerwę w przerwie. A to dlatego, że to na P, to na P. Też się kończy na E, jak się mówi, tak odmienia, jakkolwiek.
Palme, palme.
W każdym razie witamy w palmie. Może dlatego się pomyliłem, że w przerwie mamy w tym sezonie mniej żartów, które zasługują na ting, czyli tak zwanych sucharów. To plus,
okay.
To plus, ale rozumiem, że nie będziemy tego omawiać. Będziemy omawiać za to wyniki pierwszych piątek, wyniki głosowań na starterów do meczu gwiazd. Jak bardzo jesteś podekscytowany?
Bardzo jestem podekscytowany.
Nie rozbij komuś auta.
Panie, bardzo uważam.
Dobrze. Dobra. Ciekawe są te wyniki dlatego, że po raz pierwszy ever mieliśmy... Ja zastanawiam się, jakiego słowa, już słowa mi brakuje, żeby to
struktura,
powiedzieć.
Struktura,
tak?
formuła. Formuła lepsza, formuła.
Trzy,
formuła.
Nie wiem, jak to powiedzieć, trzy podkategorie.
Trzy składniki.
Nie wiem nawet, tak. Głosowali fani, kibice, głosowali gracze i głosowały media, tak?
Tak.
I teraz, mój Boże, jak to było liczone, to ja próbuję... dojść do tego, że to
coś było
liczone.
Za pół, coś było za jedną czwartą.
Aha. To było tak.
Kibice za pół.
Który? Tak, ale tak właśnie tego nie do końca rozumiem, bo który gracz miał najwięcej głosów u kibiców, dostawał jeden punkt, który gracz miał najwięcej głosów u fanów, przepraszam, nie u fanów, u graczy też dostawał jeden punkt, który gracz miał najwięcej w mediach też dostawał jeden punkt. Po prostu jeśli byłeś pierwszy, to byłeś pierwszy, miałeś punkt i chodziło o to, kto miał najmniej punktów, ten wchodził. Czyli odwrotnie, tak? W sensie LeBron James miał jeden punkt od kibiców, jeden punkt od graczy, jeden punkt od mediów i zostało to podzielone na kategorie, bo cztery kategorie były. Mieliśmy frontcourt wschodu, obwód wschodu, frontcourt zachodu i obwód zachodu. To jest skomplikowane, bo czekaj, no. Więc LeBron James wygrał we frontkorcie wschodu u fanów, u graczy i w mediach, więc
tak
miał
tak zwany hat-trick.
Hat-trick. Wszędzie miał po jednym punkcie, bo był pierwszy, tak? I jego score wynosił 1-0. Dobrze. Dalej, przejdźmy do przykładu, tak przejdę. Giannis Antetokounmpo był drugi u wszystkich we frontkorcie wschodu, więc jego score, ważony score wynosił 2-0. Bo był 2-2-2. Trzeci był Jimmy Butler, który u fanów był piąty, u graczy był trzeci, w mediach był trzeci i jego ważony skor wynosił 4. I teraz tak. 5 plus 3 plus 3 to jest 11 przez 3 to nie jest 4, ale fani...
A okrąglają w górę.
Tak, i chyba fani, znaczenie głosu fanów to było 50%.
Tak.
Znaczenie głosu zawodników 25%. Znaczenie głosu mediów 25%. Więc to się zgadza, mam wrażenie. Albo i nie. Albo się zupełnie nie zgadza. No ale zgadza, bo 5 plus 3 plus 3, teraz musielibyśmy powyciągać wartość tego. Fanów 5, tak, piąte miejsce, 5 punktów, to jest 50%. Jest to wszystko jeszcze my tu ludzie... każą z boku, żebym ciszej mówił, nie był tak mocno podekscytowany wynikami głosowania. Dobrze. W każdym razie...
Ale dobrze, jak 5 i 3?
5 i 3 plus 3 to jest 11. I teraz podzielić przez 3 to nie jest 4. Ale...
ale to się tak chyba nie, bo to trzeba wziąć połowę z pięciu, czyli no, dwa i
właśnie,
pół.
Właśnie, właśnie.
Jest... Dwa i pół i potem połowę z tamtego. No,
nie,
to,
połowę, nie połowę. Połowę no, jedno, z pięciu jest,
ale, no, ale,
i 25%. Ale 25, nie, wiesz co?
Ale to tak jakby połowę z sumy, no? Połowę z sześciu.
Nie kończyliśmy obaj chyba studiów matematycznych.
Nie.
Ale ja proponuję... Zdawałeś maturę z matmy?
Nie.
Czy wiesz, że gdzieś widziałem jakieś statystyki, jak Amerykanie w porównaniu z Europą są z matmy u nich. System to, nauczania. Się strasznie, są słabi z matmy. W każdym razie mniej więcej wiadomo, o co chodzi. Głos panów miał 50% znaczenia, graczy 25, mediów 25. Więc jeśli byłeś piąty, Jimmy Butler, u fanów, a byłeś trzeci u graczy i u mediów, to twój ważony wynik, ważone
nie,
miejsce
ale
to
nie, ale to się zgadza. Nie, Maciek, nie, to się Maciek,
wszystko co się zgadza. Się,
nie,
tak?
to się zgadza, bo połowa z pięciu to jest 2,5 i 1/4 z...
0,75,
nie,
tak.
No, nie, to są tak. 2/4, nie, nie zgadza.
1/4 z trzech to jest 0,75. Więc jeśli dodasz 2,5 do tak, 0,75 tak. I 0,75,
tak,
wychodzi ci 4.
Dobrze.
Teraz sprawdźmy jeszcze, czy to dla Joela Embiida. Matematyka w palmie. Palma uczy. Palma uczy, jak to zrobić. Teraz sprawdźmy jeszcze Joela Embiida. To będzie trudniejsze, tak?
Studniówki się chyba odbywają w tym czasie, nie?
Teraz, gdy my nagrywamy palmę, proszę no. Nie chodzić na studniówki, słuchać palmy. Matematyka. Do matury. Joel Embiid, trzecie miejsce wśród fanów. Mój drogi, więc jaka część do ważonego skoru idzie? 50%, czyli 3.
Półtora.
Czyli półtora. No. Wśród graczy był ósmy dopiero.
No, nie, nie, no, no właśnie.
Więc jaka część idzie? 0,25 z 8?
1.
2. 25% z 8 to 2.
Aha. Dwa, tak. No, odpuszczałem. No, dobrze.
Ja nie chodziłem. I w mediach był piąty. 25% z pięciu to?
No tam...
1,25.
No i co, zsumowało
więc
się
mamy
to?
Tak, wśród fanów mamy półtora punktu od fanów, bo dostał 3, był trzeci, więc półtora, bo 50%. Od graczy 2, bo to jest 25% z 8, a był 8 u graczy. I od mediów 1,25, bo to 25% z 5, więc gdy razem się to zsumuje, wychodzi 4,75. Taki ważony wynik Joela Embiida. Ja myślę, że jest kilka osób, które wywróciły oczami teraz, bo oni już dawno to wiedzą, jakkolwiek, ale tak, zrobiliśmy tak. To.
Czy wiesz, ile tak. To jest półtora plus półtora?
Dwa tory.
Cały tor.
A, widzisz, chciałem być sprytniejszy. Niedobrze.
Dobrze.
Nie wiem, ja nie jestem najmądrzejszy w
świecie. Dałeś, dałeś jeszcze ten tor w drugą stronę, no? Dajemy.
Zastanawiam się, dobrze, no więc zacznijmy od tego, kto zagra.
Dobrze.
Tak? Kto zagra?
Zostawmy tę matematykę.
Dobra, matematykę zostawmy, dobra. Kto zagra? Zagrają tak. Na wschodzie LeBron James, Giannis Antetokounmpo i Jimmy Butler, czyli my trafiliśmy dwóch w palmie. Gardzi.
A ty chyba jest... No tak, dobrze, no.
Ja?
Nie. A ty nie mówiłeś Butlerka?
To nie chodzi o to, ja mówię, co ja mówiłem, co ty mówisz, tylko chodzi o to, co razem wybraliśmy. Razem jako palmy.
W sensie, jako średnia ważona palmy.
Tak, mieliśmy ważoną, mieliśmy Embiida, ważyliśmy na trzecie miejsce. Gardzi, konferencji wschodniej, Kyrie Irving i DeMar DeRozan.
Aj, biedny Isaiah Thomas, te 5-11 nie pomogło. Aj, boli, aj.
Ja taką samą ważoną jak DeMar DeRozan, Isaiah.
A co się wtedy liczy?
Przeważyło to...
Liczba danków! Tu go złapali.
Ja wiem, że możesz się bardzo cieszyć po tym, co Knicks zrobili Celtics w środę. Należało się Bostonowi. Szacun dla Knicks. Dawno nie przeczytałem zdania, w którym zdania o tym, że Knicks byli zmotywowani i gryźli jak psy, coś takiego. Byli, wiesz, napaleni, bardzo. Byli jednością, drużyną, razem. Derrick Rose był fantastyczny. Miał nawet dwa przechwyty. Nieprawdopodobne. Czy wiesz, że Derrick Rose nie oddał trójki od pięciu meczów? Niesamowity gość.
Niesamowity człowiek.
Po prostu wie, czego nie robić.
Dzisiaj Melo był gorący.
Bo jeszcze dziś grali. To Knicks grają. Za często grają. Za często grają. Nie, dobrze. Już widzisz, komentarz powstaje już.
Uwolnić. Nie, ale nie. A mogę tak w kontekście All-Star Game?
Spróbuj powiedzieć to po hiszpańsku, albo na przykład inaczej. Tak, żeby nie było Knicks. Dobrze.
Carmelo Anthony po raz pierwszy od 8 lat nie jest w pierwszej piątce wschodu. I to jest na pewno... I to już jest... To się już zdarzyło, w tym sensie, że już to nie wróci.
To se ne vrati, pane Havranek.
Se ne vrati. I tak 5-8 lat to bardzo dużo, jak na gracza na tej pozycji. Aczkolwiek mam wrażenie, że w zeszłym sezonie już też była pewna poziom bryndza na tym frontcourcie i on właściwie nie powinien być już w All-Star Game.
Nie tamujmy naszego excitement.
Ja byłem taki bałmot, teraz rzucę. Był silny słabością innych.
Bardzo ładnie. Ale nie tamujmy excitement. Gardzi.
Nie, ale dzisiaj miał statement game.
Nie.
25 punktów w jednej kwarcie.
Słyszałeś? Co to pisze? Jędrzej? Nie pamiętam. Słyszałeś? Słyszałeś? No napisz komentarz. Napisz komentarz teraz. No pisz. 25 punktów w jednej kwarcie. Ja, wiesz co, wczoraj czytałem artykuł. Nie zrobimy tego. Ale ja chcę pomówić, ale nie będziemy przerywać. Jeśli zapamiętam, to mówimy na końcu. Kyrie Irving, DeMar DeRozan jako Gardzi. Frontcourt konferencji zachodniej: Kevin Durant, Kawhi Leonard, Anthony Davis. DeMarcus Cousins się nie załapał, Kawhi się znalazł. Gardzi, Stephen Curry, James Harden, Russell Westbrook. Wszyscy mieli po dwa.
Nie. Ale co decyduje, powiedzmy?
Decyduje pozycja u kibiców. Harden bardziej popularniejszy od Russella Westbrooka. Stephen Curry, najpopularniejszy wśród kibiców, wśród małych dzieci, które pytają się: taty, tato, możesz pisać na swoim Twitterze, na którym tylko krytykujesz polityków, że Stephen Curry NBA vote? I tam tato wpisuje i Stephen Curry dostaje się, Curry.
Ale to się tak głosowało się przez Twittera w ten sposób właśnie?
No, dzieci przychodziły do taty czy mamy.
To się teraz e-maile wysyła? Czy jakiś formularz jest, czy jest, jak to wygląda? Bo ja nawet nie wiem.
Mój drogi, masz Twittera i nie śledzisz nikogo?
Z graczy?
Nie, po prostu z ludzi. Przecież głosuje się, NBA vote się wpisuje, hashtag.
I to wystarcza?
Tak, to wystarcza. Możesz na...
A ja mogę... skąd wiadomo, czy ja nie głosuję na 10 osób?
Możesz zagłosować na jedną osobę co 24 godziny. W sensie nie możesz dać 3 głosów na Stephena Curry'ego w ciągu jednego dnia. Wiesz co, ja chciałbym wiedzieć, jak oni to liczą. Mam nadzieję, że zatrudniają 50 tysięcy osób do tego, żeby to liczyć. Ludzie mają pracę. Bo to wszystko liczysz, retweety. Wiesz, cała w ogóle historia z tym, jak zdobywane były głosy w tym roku.
Za pieniążki.
Nie, no ale wiesz, retweetowanie. Ja na przykład nie jestem do końca fanem tego, że retweety też się liczą.
Ty robisz na przykład, dajesz swoje typy, a ja mówię, Maciek dał typy i to właściwie są moje typy.
No na przykład ty wpisujesz, przypuśćmy, jesteś Leonardo DiCaprio. Możesz sobie to wyobrazić? Możesz. Więc wpisujesz sobie na przykład... Jako DiCaprio wpisujesz sobie na przykład, jakie nazwisko damy do DiCaprio pasujące, Marco Bellinelli, tak? Wpisujesz sobie Marco Bellinelli, NBA vote i nagle retweetuje to 10 tysięcy osób, dlatego, że jesteś DiCaprio.
DiCaprio.
śledzą cię Włosi. I trzy, trochę osób stwierdza, że to jest takie szalone i śmieszne, że DiCaprio głosuje na rezerwowego Charlotte. Nie? I retweetują. I teraz Bellinelli ma 10 tysięcy głosów.
Z jednego pociągnięcia DiCaprio, który odstawił Cox i...
Tak.
No rozumiem.
Tak, więc...
Okay.
Ja nie mam 100% pewności, że retweety się liczą, ale ponoć się liczą. Mam nadzieję, że nie. Nie wiem. Muszę to sprawdzić, bo tak naprawdę teraz sobie pomyślałem, Joel Embiid miał trochę retweetów na 2000, 3000 od jakichś znanych ludzi, więc to też się musiało liczyć. Ale chyba się liczyło właśnie. Zaraz sprawdzę, są oficjalne wyniki fanów. Na przykład już patrzę, otwieram, już mówię, ile głosów dostali. Liczyło się. 922 tysiące głosów Joela Embiida. LeBron 1,1 miliona. Giannis Antetokounmpo 1,6. Joel 900 tysięcy. Wyprzedził Kevina Love'a, więc dziękuję tym, których prosiłem o to w zeszłym tygodniu, żeby nie głosować na Kevina Love'a. Joel był przed Kevinem Love'em, ale to nic nie zmieniło. Są dokładne wyniki głosów. Mogę ci podać na przykład, ile głosów dostał Mindaugas Kuzminskas. Mogę ci powiedzieć, że Kuzminskas dostał więcej głosów niż Nerlens Noel, ale myślę, że najciekawsze jest to, ile głosów dostał Marcin Gortat, tak? Chcemy to
uwaga!
Mówić. Uwaga!
13 tysięcy, w tym 6 tysięcy retweetów z bału.
Marcin Gortat dostał 66 tysięcy głosów. Jeśli chodzi o frontcourt, jest to 14 miejsce w konferencji wschodniej. Przed nim znalazł się Ersan Ilyasova, który dostał 162 tysiące głosów. Naprawdę.
Enes Kanter ile dostał, żeby tak na porównanie? Kto bliżej prezydenta?
Wiesz, że Gortat dostał, powiem ci, ile Gortat dokładnie dostał głosów. 66 667.
Kurcz.
Szatan. Prawie szatan. Szatan plus. Program Szatan plus. Tak, Szatan plus jeden. Kanter, NS, 63 tysiące. Ha, Gortat, to 3 tysiące.
Ilyasova bliżej.
Tak, o to ci chodzi. Tak. Tutaj jest Blood. Tak, Blood. 100 tysięcy, tak. To faktyczne. Dobrze, wiesz co, wróćmy się do tych tutaj naszych All-Starów, bo takich wymieniamy. Mam nadzieję, że już ich znacie, gdy my mówimy, tak się rozciągamy. Ale nie, powiedzieliśmy już wszystkich. Dobrze, omówiliśmy wszystkich. Skorzystam teraz z tego, co Adam Szczepański napisał i przeczytam kilka rzeczy, które wyjął. Więc w głosowaniu kibiców najwięcej głosów... A nie, to jest tiebreaker między Russellem, Kerrym i Hardenem. Dobrze, dalej. Westbrook powinien być starterem, ale też trudno się dziwić, że wśród kibiców większą popularnością cieszył się dwukrotny MVP. Każdy z tej trójki zasługuje na miejsce w piątce i obojętnie którego z nich by zabrakło, to byłaby duża historia. Może NBA weźmie to pod uwagę i za rok już nie będziemy mieli podziału na guards frontcourt, tylko
będziemy wybierali
po prostu pięciu najlepszych, najbardziej lubianych zawodników. To ma sens. NBA już gra takimi line-upami, że to ma sens. Dalej. W ten sam sposób na wschodzie szansę na miejsce w piątce stracił Isaiah Thomas, który był na pierwszym miejscu u dziennikarzy, drugi u zawodników, ale czwarty wśród kibiców, przegrywając tiebreaker z DeRozanem. Tiebreaker raz jeszcze. Trzeci u kibiców. Tiebreakerem jest głos fanów, tak? To potwierdzenie. Zaza Paczulia dostał 1,5 miliona głosów kibiców. Adam na razie napisał z Gruzji. Ja nie jestem pewien, Adam, czy z Gruzji. Ja myślę, że dostał tych głosów. Ja myślę, że chyba ja raz zagłosowałem.
Myślę, że to właśnie było śmieszne, jak wszyscy głosowali na Paczuli. Żeby było 4 graczy z Golden State.
To wystarczyło, żeby zajął 6. miejsce w generalnej klasyfikacji frontcourtu zachodu, ponieważ nie został zupełnie zignorowany przez swoich kolegów. Aha, Paczulia ma kolegów. Zajął 12. pozycję w głosowaniu graczy. To zabawne.
Zdobywając
więcej głosów niż chociażby Nikola Jokic czy Rudy Gobert. To jest dziwne. Znaczy gracze zrobili sobie też inne trochę.
No? Obaj nie są ani Jokic. Halo?
Przybliżyłeś się teraz. Tak,
teraz się. Teraz będzie...
Twój oddech na moim ramieniu, no.
Teraz będzie palma w tak zwanych ciemnościach.
Poczekaj, tak. No, co chciałeś powiedzieć? Co jest Zdzisław Nikola Jokicza i Rudy'ego Goberta?
Nie, no nie są Amerykanami.
A, gracze, nie głosowali. Masz rację. I Paczulia dostał więcej. No proszę, nieładnie. Amerykanie.
Amerykanie.
Come back to us. Ogarnijcie się. Nie bądźcie śmieszni. Świat nie kończy się na czubku nosa Statuły Wolności. Dwayne Wade także stracił na zmianie zasad. Gdyby dalej decydowali tylko kibice, byłby starterem, ponieważ zajął drugie miejsce wśród gardów na wschodzie w głosowaniu kibiców. Był jednak szósty zarówno u zawodników, jak i u dziennikarzy. Nie bądź szósty, Dwayne. Dalej. Joel Embiid nie załapał się do piątki, jak wiemy, ale w głosowaniu kibiców na finiszu wyprzedził Kevina Love'a, dziękujemy, i znalazł się na trzecim miejscu we frontkorcie wschodu. Zawodnicy mieli go na ósmym, dziennikarze na piątym. Zawodnicy nie dowierzają, zawodnicy się boją, nie traktują tego poważnie. Dobrze, dobrze, panowie. Zawodnicy oddali głos pewnie wcześniej niż ostatni tydzień, w którym Embiid... Ciekawe, czy Embiid zostanie najlepszym graczem konferencji wschodniej w tygodniu. Tymczasem Butler, dopiero piąty u kibiców, był trzeci w głosowaniu zawodników i dziennikarzy. To mi się podoba. Butler jest underrated graczem. Teraz. Trochę tak jest. Ale nie jest też aż tak dobry. Więc jest trochę taki, ciężko powiedzieć. Dalej. W porównaniu z zeszłym rokiem na wschodzie tylko LeBron jest ponownie starterem. Wtedy byli to, jak powiedziałeś, Melo, Wade, Lowry i Paul George. No i to będzie już jego 13 z rzędu występ w pierwszej piątce. Poza nim w całej historii jeszcze tylko 4 graczy miało co najmniej 13 startów w All-Star Game. We wszystkich trzech grupach głosujących była zgodność co do 4 zawodników. O, LeBron i Durant wszędzie zajęli pierwsze miejsce w swojej kategorii, natomiast Harden i Antetokounmpo drugie. Giannis jest jedynym debiutantem w All-Star Game wśród starterów. No i potem jest jeszcze Marcin Gortat. Próbuję znaleźć jakieś ciekawe rzeczy, one na pewno są, jednak chciałbym przedstawić, jak wyglądałby All-Star, gdyby gracze wybierali, ok? Mogę?
Dobrze, jasne.
Dobrze, i chciałem zbudować All-Star według graczy. I zbudować All-Star według amerykańskich graczy, tak? Ale według graczy, no cóż, no. Spróbować wybrać starterów i do tego dobrać rezerwowych. Jak to by wyglądało, gdyby gracze wybierali?
Dobrze.
Żeby nam się to utrwaliło i żebyśmy pamiętali, kogo gracze szanują, cenią, jakkolwiek. To też nie jest pewne. Widziałeś, jak Tony Allen głosował tydzień temu. Jakichś dziwnych ludzi. W każdym razie, gracze wybraliby tak. W konferencji wschodniej jako frontcourt LeBron i Giannis w pierwszej piątce, a jako gardzi, LeBron i Giannis w pierwszej piątce i Jimmy Butler, a jako gardzi Kyrie Irving i Isaiah Thomas. W konferencji zachodniej, czyli różnicą jest DeRozan i Thomas. DeRozan
tak.
Był wyżej u fanów. Thomas. A to jest ciekawe, że DeRozan
Kanada,
był wyżej.
Kanada.
I tak jest
Kanada.
Ciekawe, że DeRozan był wyżej. Wiesz? Boston. Co jest? Serio. Gdzie są wszyscy fani Celtics? Dlaczego? Jaka była różnica?
W Irlandii.
Nie, no jestem rozczarowany, pani Celtics. Serio. Co jest?
No,
40 tysięcy głosów różnicy. No. A dobrze, to tam sobie wchodź, mój drogi, windą jedź. Konferencja zachodnia. Kevin Durant, Kawhi Leonard i Anthony Davis. Czyli tak jak jest we frontcourcie. I jako gardzi Russell Westbrook i James Harden. Stephen Curry nie został wybrany przez graczy do pierwszych piątek. Pamiętajmy to, nie był też wybrany MVP dwa sezony temu. Gracze, boli. To jest jego. To jest jego ambicja tutaj. I LeBron i gracze, tak nie szanują trochę. I dobrze, i mają rację, i nie powinni go szanować. Dalej. Rezerwowi. Chciałem trochę rezerwowych wybrać, nie wiem do końca jak to zrobić. Dlatego spróbuję wybrać 4 graczy frontcourtu i 3 gardów. No trochę, wiesz, nie mam dokładnych danych, jeśli chodzi o głosy graczy, żeby podzielić to na wildcard, żeby w ten sposób się pobawić, wiesz, jak wyglądają miejsca. I 11, 12 to łatwo. Więc gracze dalej wybierają. Gracze wybierają gardów na wschodzie, wybierają 3 i są to DeMar DeRozan, John Wall i Kyle Lowry. Bardzo dobrze, gracze. Nie łapie się wtedy Dwayne Wade, Kemba Walker. Bardzo dobrze gracze. Też zgadzasz się? Bradley Beal jest kolejny.
Mm-hmm.
Ja się zgadzam z tym. Dobrze. Dobry wybór. Ta piątka, która powinna być w meczu gwiazd, jest. Kyrie, DeRozan, Isaiah, Lowry, Wall. Mam nadzieję, że każdy z nich się załapie, każdy z nich zasługuje. Jeśli chodzi o frontcourt...
John Wall, double dribble.
Double dribble?
Double dribble do siebie. Kontrowersyjna sytuacja w meczu.
Nie widziałem jeszcze. Nie umierałem na innych meczach.
Nie umierałeś. Dobrze.
Umierałem, naprawdę. Dalej. Frontkot.
Umierała.
Konferencji wschodniej. Paul George, Chris Porzingis, Carmelo Anthony, Kevin Love. To jest ta czwórka. Kevin Love, K-Paws, PG i Carmelo Anthony. Joel Embiid się nie łapie u graczy. A gracze,
zazdrośnicy. Przypomina mi to sytuację z Szakiem, w którym? Z Szakiem w 95?
Przypomnij.
No jak było, wszyscy w czasie All-Star Game'u niszczyli Szaka, a on był tak zestresowany, że był tam, nie wiem, 0 na 9. Kurczę, w meczu All-Star Game.
To był, tak? To był, to nie pamiętam. Yes.
I to miał taki fajny jeden, to był chyba z kaktusem była, wiesz co to było z kaktusem, takie ostroje?
Fix?
No, to który to był rok?
96? All-Star Game, już patrzę.
Bo tam była taka zmowa, żeby mu pokazać, że nie jest tak dobry.
Really? To nie było no, tak, a to nie było jak...
To miał tragiczny mecz.
Gubię historię może.
96.
92 był w Orlando.
Tak, z kaktusikiem był. Tak, z kaktusikiem.
93? Utah?
93. To był szósty. Nie było Szaka w 93.
W rookie season nie był Szak w All-Star Game? Piąty. No 95. All-Star Game. Mitch Richmond MVP. Pamiętam, oglądałem ten mecz. Mitch Richmond. Pamiętam mecz, w którym Mitch Richmond został MVP. Szak, już patrzę. Szak miał 22 punkty wtedy, najwięcej.
Nie, a 96?
Już patrzę. 96 to jest Valamodome, San Antonio, Texas. Tu nie widzę już punktów, no taki jestem. No, jakkolwiek. Tu Szak miał 25 punktów. To na pewno był Szak, a nie historia z lat 80. z... Dobrze, zostawmy to. Bo ja już zapomniałem, teraz wyzerowało. Z Isaiah? Tak? Z Michaelem? Z kim? A, dobrze już.
Nie, 94 to chyba był, wiesz?
Tak. To musiał być młody Szak, taki Szak, nowy Szak, 90, tak?
A 90, tak, to był pierwszy Szak, wiesz?
Pierwszy Szaka występ w All-Star, ale to był 90, Szak nie zagrał w drugim sezonie, czyli w 94.
A 93, może 93.
Już tak. patrzę, jestem na tym. 94 to też nie był? No widziałem, że 94 All-Star.
Nie, a 93 w takim razie.
93 All-Star. Jest Szak, to był jego pierwszy występ.
No i tu była kaszanka.
Czekaj. Już patrzę.
Masz boxscore?
Czekaj, właśnie tutaj się przedostaję do tego boxscore'u. Nie mam go na tym. Mam recap. Mogę przeczytać recap? Recap z oficjalnej strony NBA. Czekaj, już patrzę, czy jest coś o Szaku. Jest roster, jest boxscore. Masz boxscore i jak?
Mam, tak. No czekaj, ale mam 4 na 9.
Ja nie wiem.
4 na 9, no ale podniósł...
Starzejemy się.
Fatalny początek miał, no.
No może zaczął 0 na 9 i potem trafi 4, to by się zgadzało. Nie martw się, mój drogi. Wszyscy się kiedyś starzejemy, pamięć zawodzi.
Nie, ale pamiętam, że przez tego meczu był takie te najgorsze starty w historii. Ten i tam wiesz, Akim Jabbar miał jakiś taki fatalny mecz, czy był tam 1 na 9. I on pobił wtedy ten Jabbara.
A to chodziło o to, że oni mu jakoś nie podawali, czy śmieli się?
Nie, po prostu grali na nim twardą obronę. Podwajali go, bili go po twarzy, mówili, nie jesteś tak dobry. No bo pamiętasz, no jak Szak przyszedł do tej ligi, no to tak nie był specjalnie, bym powiedział, tak szacunek, respekt. No raczej tak wszedł dosyć z takim przytupem, z takim panowie, teraz ja.
Ja pamiętam, czy wtedy wszystko wiedziałem z czarno-białego zinu Basket wydawanego w Lublinie. Niewiele wiedziałem i z telegazety. Jakiś mecz złapałem, to byłem szczęśliwy. Nie pamiętam, z tamtych czasów nie pamiętam, jaka była narracja ligowa.
No jak, to była przeciwko Szakowi. A głównie, no, głównie, 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 głównie serwowana przez redaktora Szalanowicza.
No właśnie, bo to jest tak, jakbyś miał się opierać na redaktorach, którzy sprzedawali nam
ale wtedy,
raz w tygodniu.
Tomek.
Lub dwa.
Tomek. Ale wtedy...
Tomek?
Powiedziałem Tomek. Powiedziałem Tomek.
Cieszę, zawsze się myślałem na Tomek. Może to ode mnie myślę.
Nie wiem, nie, nazwałem cię Tomkiem.
Narracja.
Szalanowicz, on tworzył swoją narrację. On mówił ci, co jest dobre, co jest złe. On był gorszy niż dziennik telewizyjny.
No wiem, no dlatego nie mogę się opierać na tym.
No wiem, ale dzisiaj próbujesz to odkłamać, ale jest bardzo trudno, bo w głowie to twojej cały czas siedzi. No.
Aha, historia zbudowana rękoma. Przez,
redaktor nikt nie zaszkodził karierze Szakilowni, no jak redaktor Szalanowicz w tym kraju.
Quote. Quote powiem, nikt tak nie zaszkodził karierze. Nie pamiętam tego, naprawdę nie pamiętam. Jest szansa,
on go ciągle przeciwstawiał Michaelowi.
Jest szansa, że też zacząłem wyciszać Szalanowicza i oglądałem po cichu mecze. Jest szansa. Mhm. Dobrze. Gracze. Tomek będzie mówił teraz. Graczy rezerwowy konferencji zachodniej gardzi, wybrani przez graczy. Są to, będę mówił, Stephen Curry, Damian Lillard, CJ McCollum, wybrali się z graczy. Chris Paul się nie łapie, Klay Thompson się łapie, ja nie wiem, kto był siódmy. W ogóle tu są takie różnice, że Andre Iguodala był 22 wśród graczy, ogólnie był 9.
Nieźle.
Dziwne. W każdym razie nie wiadomo, kto był siódmy u graczy. Ale on też by się nie złapał, tak? Bo łapie się tylko według zasad, które teraz wprowadziłem, 6 najwyżej wybranych gardów. 2 jest 5, nawet 5, co ja mówię, 5. Więc wtedy są to Stephen Curry, Damian Lillard i CJ McCollum. Chris Paul się nie łapie u graczy i frontcourt, według zasad, które raz jeszcze mówię, ustaliłem teraz, DeMarcus Cousins, Mark Gasol, LaMarcus Aldridge i DeAndre Jordan byliby. Czyli DeAndre byłby. Wtedy. Dobrze. Zaza Paczulia 12. Jak były przyznawane te głosy przez mediów, że Zaza jest 10 we frontcourcie mediów? I LaMarcus też ma 10 punktów.
Wynik Paczuli jakby kompromituje ten system.
No, ale nie wiem, to było jakoś chyba liczone. Nie, no ale poczekaj, no kurczę, no Carmelo w mediach we frontcourcie wschodu od mediów miał 12. Jabari Parker miał 12. No jak do cholery Zaza może mieć 10? Tyle co LaMarcus Aldridge. Nie rozumiem, poczekaj. Ten system jakoś pewnie liczył to inaczej, ale mój Boże, no media? Zaza? Naprawdę? Gdzie to jest? Zostawmy to. Isaiah Thomas jest pewnie niepocieszony, że nie znalazł się w pierwszej piątce w wyjściowym składzie. Kto jeszcze może czuć się niepocieszony?
Russell jest, wiesz.
Triple-double, wiesz, średnio zaliczane, jak to Chandler Parsons napisał.
Nie lubię go kibicem.
Chandler Parsons, żeby wkurzyć Jamesa Hardena, napisał: "Dude, averaging a triple-double and not starting in an All-Star game is wild", napisał Chandler Parsons. Yes, wild, Chandler Parsons, very wild! Napisał jak jakiś radiowiec z Kansas, ze środka Ameryki. Jakkolwiek. Raz jeszcze piątki. Kyrie, DeMar, LeBron, Giannis, Jimmy. LeBron jest, rozumiem, z Giannisem na pozycjach 4-5. Na zachodzie Curry, Harden, Durant, Leonard i Davis. Bardzo małe zespoły. Davis jest jedynym centrem, a to jest 4. Ostatnio gra jako center, więc dwa niewysokie zespoły zaczną. I to, co powiedziałeś, to, co Adam napisał, ty powiedziałeś, żeby może zrezygnować z gardów i z frontcourtu. To może być dobre.
Nie, to chyba nie ma znaczenia. I nie wiem, czy tego wszystkiego naprawdę nie należałoby tak zobiektywizować po prostu. Zrobić jakąś wielką matematyczną, magiczną formułę. Nie wiem, podobną do Peru i by po prostu wyskakiwało na... To jest takie odcięcie, jest, powiedzmy, odcięcie jest na pierwszego, co dzisiaj mamy, na 20 stycznia jest odcięcie, maszyny zliczają, wyskakuje 5 ludzi.
A to ciężko zrobić. Mnie wczoraj na przykład zaskoczył jeden, nie wiem czy z naszych słuchaczy, ale czytelników, a na pewno śledzących mnie na Twitterze, pisząc, że Sacramento Kings są o 10 punktów na 100 posiadań lepsi z Rudym Gayem na parkiecie. Było to dla mnie zaskakujące. Trzeba to odnosić do Sacramento Kings. Ale na przykład wcześniej, po pierwszym miesiącu sezonu, były statystyki o tym, że San Antonio Spurs bronią lepiej bez Kawhi'a Leonarda. I to są takie zagwozdki, które jeśli chciałbyś teraz to jakoś, gdy mówisz o tworzeniu jakiegoś algorytmu, liczeniu, to nawet te statystyki potrafią kłamać. Znaczy one nie kłamią, tylko trzeba je dobrze odczytać. Nie można ich wziąć jako takie, wiesz, jako takie.
Słuchaj, no one udowadniają jakąś tezę, jeśli ją jakąś, postawisz.
No. Ale no właśnie, jeśli postawisz tą tezę, to jest to, jeśli postawisz tą tezę, no. Można...
No ale wiesz, trudno z tym polemizować.
Spojrzeć, można, łatwo. Dlaczego Kings są lepsi o 10 punktów bez z Rudym Gayem na parkiecie? Dlatego, że nie mają talentu. I odnosisz to wtedy, i to bardziej mówi nie o Gayu, tylko o Kings. A jeśli chodzi o Kawhia Leonarda, bardziej mówiło to o line-upach rezerwowych, które są bardzo dobre w San Antonio i zawsze były. Mieliśmy już takie sytuacje. I o wielu jeszcze innych rzeczach. Na pewno nie mówiło o tym, że Kawhi nagle jest gorszym obrońcą. Więc stosowanie, wiesz, statystyki mogłyby być szalone. I potem obawiam się, że moglibyśmy się kłócić o takie bzdury, niestety zajadle, udowadniania.
No nie, ale wiesz co, ale mnie się wydaje.
Ja powiem ci, jak powinno być. Ja powinienem ustalać, kto zagra w meczu gwiazd.
Dobrze.
Dziękuję. Dobrze. Przejdźmy dalej. Czy mamy jakieś jeszcze... I każdy może tak powiedzieć, że każdy mógłby ustalać.
Twoje największe... Dobrze, kogo byś zamienił? Zamieniłbyś DeRozana, zamieniłbyś z Isaiah Thomas.
Wiesz co? Ja powiem tak. Przez fakt, że Jared Salinger dopiero wrócił, przez fakt, że Patrick Patterson był kontuzjowany przez ostatni miesiąc, przez fakt, że jest to praktycznie ten sam team, przez fakt, że umierałem oglądając Raptors z Bebe Nogueirą, przez fakt, że Norman Powell nie gra w rotacji tej drużyny, a grałby w 29 innych zespołach i mogą za niego wyłowić coś bardzo fajnego, jeśli zdecydują się go przehandlować. Przez to wszystko Raptors nie są najczęściej oglądanym zespołem przeze mnie. Więc na początku sezonu widziałem dużo meczów DeRozana, który był świetny. I od jakiegoś czasu nie patrzę na Raptors. Czekam, aż wrócą i zaczną przypominać skład, jakim będą grali w playoffach. Więc przez fakt na to wszystko nie chcę powiedzieć, że DeRozan nie zasługuje. Widzę, co robi DeRozan, pamiętam, co robił DeRozan i widzę, co cały czas robi. Tak? Więc nie mogę też powiedzieć, że na pewno Isaiah Thomas powinien być przed DeRozanem. Kyrie Irving na przykład, ta historia. Też mi jest mi ciężko krytykować, że Kyrie nie powinien być. Nie wiem, wydaje mi się, że każdy z tych typów, nawet John Wall, tutaj, jako guard, byłby dobry. Lowry, Wall, Irving, DeRozan, Isaiah, jakkolwiek. Ja osobiście najbardziej lubię Isaiah oglądać, ale dlatego, że Isaiah jest trochę świeży w tym, co robi. Jest nowy, jest czwartym strzelcem NBA, to jest nowe. A to, co zawsze nowe, jest fajne. Giannis jest nowy, był nowy na początku sezonu, jest nowy wciąż. Joel Embiid jest nowy. Kawhi Leonard jest wciąż bardzo zajebistym koszykarzem. Rzuca po 30 punktów miał już w tym sezonie 7 meczów czy 6 na 30 punktów, gdzie mu się to, pamiętasz, nie zdarzało, mówiliśmy o tym. I Kawhi jest lepszy niż był, ale nikt już, wiesz, ludzi nie grzeje już nagle to, że Kawhi Leonard jest super. Wiesz, zawsze jest, to jest ta reguła, ja mówiłem ci wcześniej o tym, to nie tylko ja to mam, myślę, że dużo osób ma, to jest taka reguła pierwszych 1000 minut. Że jeśli ktoś jest fajny, to przez te pierwsze 1000 minut oglądany jest naprawdę, naprawdę fajny, naprawdę wow, jarasz się nim. A potem nawet taki Joel Embiid przejdzie w zapomnienie. Znaczy będzie inaczej traktowany, nie w zapomnienie, ale będzie inaczej traktowany. A może nie, może on jest tym gościem, o którym nie zapomnimy. Giannis w zeszłym sezonie, a Giannis w jego rookie sezonie, ludzie się zachwycali Giannisem, jak on rzucał 6 punktów na mecz. W zeszłym sezonie Giannis był taki exciting, a teraz jest. I dobrze, że jest.
No ale wiesz co, ale moim zdaniem on po pierwsze robi postęp, no po drugie jego atletyzm jest wręcz nieprawdopodobny. No.
Myślałem wczoraj o tym i nie chcę wychodzić na gościa, który w tym podcaście będzie disował Giannisa.
No bo ty cały czas disujesz.
Nie disuję, ja staram się być sprawiedliwy względem tego, co ja myślę i mówić o tym, co
natomiast,
myślę.
Natomiast, tak? a z kolei z drugiej strony moim zdaniem Embida jakby przeszacowujesz.
Twoim zdaniem? Widziałeś, co się dzieje na Twitterze od tego dnia?
Nie bardzo, ale...
No to
musisz sprawdzić,
co się dzieje na Twitterze od tego dnia. Co za Chloe i JVG? JVG w trakcie podcastu z Zakemlowem zmienił zdanie na temat tego, czy Joel Embiid powinien być starterem. Stwierdził, że powinien być starterem. Za Chloe w tym tygodniu zmienił zdanie. Joel Embiid powinien być starterem. On jest gorący od tygodnia. Myślę, ja że wiem, nie przeszacowuje ale... Joela Embiida, twierdząc, że może być drugim najbardziej wartościowym graczem konferencji wschodniej w minutach, które gra, jak dzisiaj napisałem. Chcesz statystyki usłyszeć? Sixers z nim na parkiecie są plus 68, gdy Embiid nie gra, są minus 230.
No, okay.
Jest niebo a ziemia. No. Z nim na parkiecie są zespołem, który grałby na 55 zwycięstw, bez niego są zespołem na 11 zwycięstw. Ja go nie... staram się naprawdę, wiesz, ja wiem, co mógłbym robić, ale staram się nie robić tego, powstrzymuję się, no, ale jeśli tak myślisz, to, no to
ja,
możesz tak uważać,
ja nie wiem,
rozumiem.
Ja nie wiem, no, jakbyś miał do wyboru Giannis czy Embiid, to wybierasz
Embiid,
Embiid.
Okay. Embiid jest bardziej wartościowym graczem teraz już niż Giannis jest. Giannis jest jednym z pięciu najlepszych graczy konferencji, najbardziej wartościowych graczy
to
konferencji.
Jestem na świeżo po piklach. Które gdzieś tam słuchałem, za pierwsza część pitki, które jakby polecam do słuchania, no jest jakby o tym. I tak ja widzę, że ty tak się bardzo tak zaangażowałeś, ale trochę się hamujesz jeszcze.
Tak, oczywiście. Znaczy nie hamuję się tego, po prostu oglądam go sporo, nie tak sporo. Mogę mówić o... Chcesz, żebym pomówił? Bo dzisiaj chciałem już napisać. Chcesz, żebym pomówił o krytyce na Joela Embiida, rzecz, który nie robi dobrze?
Proszę, proszę.
Dobrze, na przykład podawanie piłki z podwojeń, to jest coś, co męczy zwykle centrów wysokich, którzy są podwajani i przychodzą do NBA. To nie to, że Joel jest jedynym, ale to jest coś do poprawy. Straty w crunch time, które mu się zdarzały teraz ostatnio mniej. Można powiedzieć, że to poprawił. Rzuty za trzy. To już jest 34,5%, to nie jest 40%, więc może troszeczkę mógłby stonować z tymi rzutami za 3, jeśli nie jest jeszcze tak dobrym shooterem. To są dwie rzeczy, jakie mogę złe o nim powiedzieć.
To wszystko?
Tak.
Przecież największą jego wadą jest to, że gra po 28 minut.
To jest wada jego... Myślisz, że to
ale
jest to jeszcze,
ale to, a to jeszcze będzie długo trwało?
A chcesz oceniać to, w jakich kategoriach to oceniasz? Ja powiedziałem...
Za 3 lata też będzie grał 28 minut? I będzie, nie będzie grał
chyba,
w back-to-backach?
Tak, on chyba... Znaczy ja wczoraj słyszałeś, co powiedziałem. Joel Embiid powinien grać rzadziej i mniej. Więc powinien grać rzadziej i mniej. Powinien grać co trzeci mecz, powinien grać po 15 minut. Żebyśmy nie przesadzali z excitement. Ja to od tego wczoraj zacząłem pikle, od tej tezy, którą miałem w głowie. Oczywiście, że nie będzie grał, mam nadzieję, że nie będzie grał po 28 minut, tylko będzie grał więcej. Historia jest taka, że Brett Brown powiedział w tym sezonie, że on nie będzie grał raczej w tym sezonie więcej niż 28 minut. I oczywiście pojawiły się głosy, no może dlatego, że 76ers nie chcą być zbyt dobrze, nie chcą mieć nagle 9 wyboru w drafcie, wolą mieć wybór, wiesz, wyżej. Więc to o to może chodzić, a może nie, nie wiem. Fizycznie wygląda lepiej niż na starcie sezonu, biega lepiej. Widać, że...
Tak, mam wrażenie, że on tam w pierwsze kilka meczy to tak, wiesz,
no,
podpieranie się tak na podudziach, na udach.
Sposób, w jaki wyciąganie
biegał. Spodanek. Tak,
biegał trochę jak na nartach. Mówiliśmy o tym. Teraz biega lepiej, żwawiej. I myślę, że będzie mało, że jeszcze lepiej biegać niż biega teraz. Wiesz, no, powiem ci tak, ja nie widziałem bardziej imponującego debiutanta w życiu niż Joel Embiid poza Shaqiem. Pamiętam natomiast, a propos Giannisa, bo mówiliśmy o Giannisie, pamiętam LeBrona, mówienie o tym, że Giannis jest atletyczny, jest super, ale warto sobie odpalić, jak wyglądał LeBron w rookie season. Bo teraz ten LeBron, ten dziarek, o którym mówiłeś, pomyślałem sobie wczoraj o tym. LeBron był atletyczny na tle ligi. Giannis jest atletyczny, okej, jest długi, jest dłuższy niż LeBron, okej, fajnie, dobrze. Ale jeśli chodzi o szybkość, siłę, o takie pum, przebojowość, pum, to nie jest LeBron. Giannis jest dłuższy, atletyczny. To może jest bardziej wartościowe tak naprawdę, ale inna postać. Kobe Bryant, pierwsze sezony Kobe'ego Bryanta. Kobe Bryant grał z ławki, podejmował głupie decyzje, ale Kobe Bryant miał, patrzyłeś na Kobe'ego Bryanta i widziałeś w nim taki talent. Widziałeś to, widziałeś te kociuruchy, widziałeś to wszystko. KG młody, 19-18-letni, patrzyłeś na niego i widziałeś to wszystko.
Jak mówisz kociuruchy, to kociuruchy, to przypomina mi się kolega Milowicz w filmie Chłopaki nie płaczą.
Okej, okej.
Polska gangsterka musi mieć więcej ruchu, więcej luzów.
W każdym razie chcę powiedzieć, że pewne rzeczy widać. Gołym okiem, patrzysz na człowieka i widzisz, gołym okiem. Czy ma feeling do gry, czy jest utalentowany atletycznie. Widzisz to i wiesz, niektórych graczy można wynosić, to jest ciekawa dyskusja, niektórych graczy można wynosić. Można wynosić Jimmy'ego Butlera, można wynosić Kawhi'a Leonarda. Udowadniać, jak dobrymi są graczami.
Wiem, ale to nie jest tego rodzaju talent.
I ty mówisz o tym w odniesieniu do Kawhi'a Leonarda, ale są gracze, na których patrzysz i widzisz. I myślę, że Embiid jest takim graczem, na którego patrzysz i widzisz. I ja ostatnio ciszej siedzę, dużo ludzi się łapie, widzę na Twitterze, widzi to, zaczyna dostrzegać to. Poza tym jest konsystent, nawet grając mniej. To ile to jest? 9 meczów powyżej 20 punktów? 76ers są 7-1. W meczach, który grał,
tak, ale to jest trochę zakłamane, bo wszyscy grają na niego. Cały zespół jest ustawiony pod niego.
Ja nie przesadzałbym. Nie mam tego wrażenia, że on jest tak bardzo, bardzo eksploatowany. Mam wrażenie takie, że Embiid garnie się do piłki. Pokazuje się. Ja byłem wysokim graczem i miałem nawet w meczach, których w ligach kadetów zdarzały mi się mecze w lidze kadetów, byłem graczem na 20-10, najlepszym strzelcem swojego zespołu i fajnie było, jak w każdym meczu rzucałem 25 punktów, ale pamiętam, że miałem mecze, to wynikało z mojej mentalności, psychiki 16-17-letniego dzieciaka, że miałem mecze, gdzie potrafiłem przysypiać fragmenty spotkań, gdzie wiedziałem, że mogę się domagać piłki, zagrać coś, sam to nie były jakieś skomplikowane akcje, które grałem, miałem często przewagę wzrostu, ale odpuszczałem. I wiem, gdzie są te momenty, gdy jesteś wysokim i odpuszczasz posiadanie. I imponujące jest w Embiidzie to, że on nie odpuszcza posiadań. Myślę, że wiele osób wysokich, którzy słucha tego, co mówię teraz, wie, o co chodzi. Gdy jesteś wysokim centrem, graczem, możesz sobie zniknąć czasem w posiadaniu. W tej NBA może mniej, bo wiesz, oni wychodzą za trzy, dużo akcji jest granych przez nich, przez jakiś high post, ale możesz sobie zniknąć nawet w tej NBA. Postawić zasłonę jakoś gdzieś, wiesz, lżej zrolować, jesteś trochę zmęczony. Są gracze NBA, którzy przesypiają posiadanie, Andre Drummond. Ale on też potrafi dobrze wyglądać, jakkolwiek Dwight przesypia posiadanie. Dwight jest chyba liderem przez panych posiadaniach. A Embiid jest człowiekiem, który się garnie do piłki, on jej chce. On chce, bo od pierwszego meczu było widać. To jest fajne, wiesz, to chwyta ludzi. Ludziom się to podoba, mam wrażenie, że on jest taki do gry, wiesz. Jest taki żwawy, jest sercem człowiek, który jest na boisku. Jak już jest w tych minutach, to chce
nam
być.
Jan sercem. No to sercem. Wiesz, ma takie poczucie, że musi ten czas wykorzystać maksymalnie. Tak, że taka jest, wiesz, jak to się mówi, komasacja koncentratu.
Masz rację, powinien grać. Fajnie by było, łatwiej by było o nim mówić, gdyby grał więcej, ale...
Gdyby grał 36 minut.
Powiem Ci tak. Jest mi coraz ciężej sobie wyobrazić, że mógłby być lepszy niż jest teraz.
Jeszcze? Znaczy w sensie,
nie, że to, co robi teraz, że mogłoby być lepiej. Mam wrażenie, że on cały czas dotyka ręką sufitu we wszystkim, co robi. I nie chcę ganić gościa, który to robi. Bo tak jak powiedziałem, nie chcę tego porównania używać, ale użyję. Tak jak powiedziałem ileś pan temu, czy napisałem, że jak LeBron James zakończy karierę, to będziemy szukać gracza, którego będziemy próbowali wynieść do poziomu LeBrona Jamesa, nie doceniając tego, co jest. Więc...
Nie porównujmy.
Nie porównuję, chodzi mi o zasadę. Nie, absolutnie. Znaczy, spokojnie. Nie tak absolutnie. Gość jest szalenie utalentowany, tylko jeszcze nic nie osiągnął. Chodzi mi tylko o to, że by doceniać to, co jest teraz w Embiidzie. Nie wiem, czy mógłby robić lepiej rzeczy. To jest... Mówiliśmy o tym z Sebastianem, kim on był 3 lata temu, kim jest teraz. To jest inny gracz. I rzeczy, które robi Embiid teraz, czy mógłby być lepszy niż teraz jest? Ja nie wiem, czy on mógłby być lepszy teraz niż teraz jest. I to jest to.
Nie,
więc...
ja wiem. No to muszę powiedzieć, że były bardzo ciekawe były te wasze rozważania na temat tego, co by było, gdyby. W sensie, gdyby nie miał kontuzji, gdyby wszedł, gdyby poszedł z jedynką do Cleveland, już nawet o tym nie mówię, tak? Czy jak zmieniłaby się liga, jakby można powiedzieć, żeby się wszystko mogło się zmienić.
To, co Sebastian powiedział, było bardzo mądre. To, co powiedział a propos tego, że jak wyglądałby Embiid, gdyby od razu grał.
Tak. Mógłby nie być tak dobry.
No.
że to jednak dwa lata latania, dwa lata, wiesz, coś tam fizycznie się bardzo zmienił.
Ale umówmy się, wiesz, myślisz o tym, że gracz ma dwa lata przerwy od gry, gdzie nie grał dużo, w koledżu. Mówiliśmy, ile grał w koledżu, nie? Że mało grał.
Mało, mu mówiliśmy, mało. Nie?
I gość miał dwa lata przerwy, to jako taki preset w głowie masz raczej to, że on po tych dwóch latach będzie mógł trochę brakować filu do gry. Będzie trochę tak właśnie, musi się przyzwyczaić do tego, co się dzieje wokół niego. Znowu do koszykówki. Mimo, wiesz, on nawet nie trenował dużo w jakichś systemach 5x5. On długi czas po prostu trenował sam z powietrzem albo wracał do tego, żeby móc w ogóle, wiesz, trenować na pełnych obrotach. Więc pomyślałbyś o tym, że po dwóch latach przerwy od gry on będzie zardzewiały.
Tak, no, że będzie taki powrót Grega Odena, tak, Miami.
Czeka, tak, że potrwa, zanim coś się stanie i ludzie będą mówić spokojnie, a tu nie było takiego. Nie było takiej sytuacji. To, wiesz, to jest tak w drugą stronę zupełnie odbicie. To jest tak jak trójki Stephena Curry'ego na tym wykresie z zeszłego sezonu, które tak nagle poszły do góry. To tak trochę jest obrębę tego, gdzie ta parabola się układa i to jest takie Ja bym nie pomyślał, że ktoś po dwóch latach przerwy może być, wiesz, jeszcze lepszy. To nie chodzi o to. Nawet nie tyle, że był tak dobry, tylko on zmienił to, gdzie jest, zmienił ligę, podniósł poziom, jest jeszcze lepszy. I dwa lata nie grał. To jest niesamowite. To jest chyba niesamowite, nie wiem. No. Nie mieliśmy też tak dużo takich przykładów graczy, którzy zwykle opuszczali jeden sezon. Nie? Mieliśmy Blake'a Griffina, który opuścił debiutancki sezon. Mieliśmy Nerlensa Noela, który opuścił debiutancki sezon. I oni dwaj raczej byli na tym poziomie, na jakim byli wcześniej. To był bardzo dobry poziom, zwłaszcza Blake'a. Noel miał dobry sezon, drugą połowę defensywnie. Był dobry. Embiid był jeszcze lepszy niż był po dwóch latach przerwy, więc to jest ciekawe, to jest zastanawiające. Jest mi ciężko po prostu go jakoś, wiesz. A zresztą, jakkolwiek, niech gra i zobaczymy, co będzie. Fajnie by było oglądać go dłużej, bo to miałoby przełożenie na pewno dla 76ers lepsze. Byliby lepszym zespołem i oni teraz trochę się chyba muszą martwić o to, żeby nie być za dobrym zespołem. Zaczynają się o to, mam wrażenie, martwić, bo chcieliby wyjąć, mam wrażenie, jakiegoś kozackiego rozgrywającego z tego draftu, bo bardzo takiego rozgrywającego potrzebują. Mój drogi.
Ale Ben Simmons, a ten, to tam się, wiesz, tam jest, kurczę, tam, powiem ci, że tam za dużo dobrego jest. No.
Gdyby tylko sam Chinki nie wybrał Jalila Okafora w drafcie.
No, musiał go wybrać, nie miał wyboru.
Mógł wybrać Porzingisa, jak Phil Jackson.
No,
ale to byłby tandem. Ale to byłby zestaw. Embiid i Porzingis w jednym drużynie? Dopasowanie jak, hej, masz dwóch rim protektorów, top 3 ligi, jeden i drugi. Porzingis jest trzeci, Embiid jest pierwszy w obronie obręczy. Porzingis jest trzeci, Porzingis jest drugi, pisałem się o tym, drugi albo trzeci. Masz dwóch rim protektorów, obaj rzucają za trzy. Jeden umie zagrać w post Embiid, Porzingis na pół dystansie. No ale ja wiem, to tak łatwo mówić, no. Być może nie wyglądałoby to tak, gdyby obaj grali. Może nie wyglądało, może Embiid nie byłby takim graczem, nie wiem, no. Ale jest to wielkie, co by było gdyby. Zobaczymy, no. Wiesz, ja też nie chcę Chinkiego negować, bo ja bladego pojęcia nie miałem, kim jest Porzingis za bardzo, więc wiesz. Ja bym Okafora wybrał no. Z szczęśliwego powodu. Dobrze. Dobra. Podpisano umowę CBA, mówimy o tym, jak w 53 minucie nie ma lockoutu w tym roku, super. Wracając się do wczoraj...
Nie trzeba będzie oglądać PLK, juhu!
Tak.
To wisiało nad tobą to.
Rudy Gay zerwał Achillesa, oglądałem wczoraj ten mecz, widziałem, jak to się stało.
Straszna historia.
Ja się bardzo cieszę.
No nie, nie może tak mówić.
Nie, ja się bardzo cieszę. Nie, znaczy...
Dlaczego?
Bardzo się cieszę. Znaczy, jedyna rzecz, jakiej współczuję Rudy'emu Gayowi, to jest to, że będzie musiał przechodzić przez proces rehabilitacji. To jest konkretnie...
Przypominam ci, że jest kontrakt, no.
Niektórzy ludzie przechodzą ten proces rehabilitacji codziennie, pracując ciężko fizycznie za marne grosze. Więc Rudy Gay będzie się pocił bardziej, żeby odbudować swoje ścięgno Achillesa, zarabiając przy tym duże pieniądze i ja się cieszę, że nie będę musiał go oglądać w League Passie. A niestety w ramach pracy oglądam też Sacramento Kings. I nie lubię go oglądać. Autentycznie, to już tyle lat. Nie lubię na niego patrzeć. Nie lubię, jak gra w koszykówkę. Nie wierzę mu. No, nie, to, co robi, jest tak poza, że Andrew Wiggins jest porównywany do Rudy'ego Gaya, żeby powiedzieć, jak nie jest dobry. No,
ale wiesz, że to jest bardzo dobre porównanie. To jest bardzo dobre porównanie.
Niestety dla Andrew Wigginsa.
To jest typ gracza. Że on, ja powiem tak, jemu jest bliżej do Rudy Gaya niż do LeBrona Jamesa.
No, oczywiście.
No. I to niestety tutaj też się ta, wiesz, zaczyna się wychylać ta taka.
Ja mam ten problem, widziałem w tym tygodniu mecz Wigginsa z Kawhiem Leonardem. To był kolejny mecz Kawhia Leonarda przeciwko Minnesocie, w którym Kawhi zjadł Wigginsa. I mam problem fizyczny z Wigginsem od początku sezonu, już przestałem mówić o tym, mówiłem na początku. On jest w trzecim roku gry w NBA, to już mówiłem o tym. Nie wiem, mam wrażenie, że on powinien być większy, że oni powinni szybciej im powinno zależeć na tym, żeby on był silniejszy, bo mu brakuje siły fizycznej.
Nie, ale on fizycznie dobrze wygląda.
On wyglądał fajnie, jest szczupły, ale brakuje mu siły fizycznej.
Juhu, wiesz, wygrali, juhu.
Są ludzie, którzy, wiesz, są szczupli, są silni, on nie ma takiej siły w sobie, no nie ma tego, no wiesz, on nie ma też charakteru za bardzo takiego balczaka.
Taki wieszak wygląda.
Jak kiedyś tweetowałem, on wygląda jakbyś mieszkał sobie, powiedzmy, nad brzegiem jeziora Gardno w okolicach miejscowości Rowy, to jest niedaleko morza. Ja dokładnie mam w głowie miejsce, o którym mówię. I to są bagna, tereny bagniste. I jest taki dom postawiony na takiej górce trochę. I tam znajomi, jak rozwieszają swoje pranie, to rozwieszają te pranie przed domem i te pranie się suszy. Jest świetny wiatr, więc wiatr wieje, są pustkowia wokół, jezioro i pranie na wietrze tak wisi w poziomie niemalże. Ja tak widzę Andrew Wigginsa. Znalazłem kiedyś ktoś, nie pamiętam, który z malarzy namalował obraz, który przedstawia dokładnie to, o czym przed chwilą powiedziałem. On jak chodzi pod kosz, to tak brakuje mu strasznie tego, żeby w tych kieszeniach tej marynarki, która się suszy, były jakieś kamienie. Żeby było coś cięższego. Żeby było coś, czym mógłby komuś przypitolić. Tak jak jest taki gracz Jason Tatum w Duke i on to ma. On jak wchodzi pod kosz, też jest szczupły, ale ma siłę u góry, ma barki. I patrzę na Wigginsa i mówię, to jest trzeci sezon gry i mam wrażenie, że on cierpi przez to, że nie jest silniejszy. Że powinien ważyć 2-3 kilo więcej. 2,5 kilo, nie tak dużo może, tak? Bo to też trzeba uważać, to młody gracz, 21 lat, tak? Pamiętaj, on cały czas rzuca więcej niż 20 punktów, tylko że musi nastąpić jakiś taki rozwój, progres Wigginsa jako gracza. Bo 20 punktów właśnie to świadczy o talencie jego, że to jest 20 punktów. Ale Rudy Gay też rzuca 20 punktów, no.
Nie, ale to jest właśnie takie, wiesz, jest takie 20 punktów puste, i co dalej, no.
Puste 20
puste
punktów.
Takie, no.
Bo
no
nie właśnie. Ma, nie zbiera, a nie zbiera, bo brakuje mu siły fizycznej i nie ma takiego, nie wiem, jest Kanadyjczykiem. Kanadyjczycy, jak wiesz, są polite, mili wszyscy w ogóle. Mate, przepraszam cię stary, tak, on trochę taki jest na boisku. Nie jest kreatorem, chociaż nie jest też taki zły, umie coś pick and rollu rozegrać, ale nie umie podawać, nie jest naturalnie podającym, bo widać, że był strzelcem całe życie, tak. Jest materiałem na obrońcę, nie w głowie, bardziej fizycznie, tylko do tego fizycznie nie dorosły jeszcze kilogramy. I jestem ciekaw, stawiam, że on będzie lepszy, gdy będzie cięższy. Stawiam, że za dwa lata będzie cięższy, natomiast głowa zupełnie nie wiem.
Znaczy, ja powiem tak, no, znaczy każdy chciałby mieć taką karierę jak Rudy Gay, no.
Tak, ale Rudy Gay też jest jednym z tych graczy, na których patrzymy, na których możliwości fizyczne patrzymy i dziwimy się, że on nie stał się lepszym zawodnikiem. To nawet nie chodzi o to, że wiesz, bo on rzuca 20 punktów, no nie przesadzajmy z tymi 20 punktów, ale te
18 i 6
tak.
Tak.
I patrzymy na nich. Wiesz, on dwa razy zagrał w kadrze USA. Zdobywał medale, no. Nie? Brali go do tej kadry, nie? I to też takie było. Rudy Gay w kadrze?
Ale on zły... stary nigdy nie był starym.
Nigdy nie był starym, no. Dobra. Co jeszcze? Mieliśmy drugi pojedynek. Jak podchodzisz do sprawy tego, że Russell Westbrook nie gada z Kevinem Durantem? Masz jakąś opinię?
Przykre.
Z czyjej perspektywy?
Przykre.
Z czyjej perspektywy?
Ludzi.
Których?
Wiesz, w takim ludzkim wymiarze. No, zdobyli razem kilkanaście tysięcy punktów. Przeżarli z sobą beczkę soli, przelatali z samolotem cały świat. Byli tu, byli tam, byli w finale, w wielkim finale NBA. I nagle teraz, ponieważ jeden odszedł, to drugi się do niego nie odzywa i mówi, nie mów mu WhatsApp do tej czarnej pupy.
Było też do czarnej pupy?
No było White Nigga Ass, trzeba było. The Black Nigga Ass. Tak powiedział.
Mi się to bardzo podoba, że Russell ma go gdzieś. Znaczy ja nie wiem, czy to ma go gdzieś, bo myśli o nim, skoro tak mówi, to myśli o nim, ale lubię to. Jest to taka fajna rzecz w NBA, że wiesz, że jest dwóch ludzi, którzy mają ze sobą rivalry. Póki co Westbrook nim przegrywa sromotnie. Durant zagrał dwa kozackie mecze przeciwko Westbrookowi. Żałuję, i to jest mój zarzut do NBA, że pierwszy mecz Duranta z Westbrookiem, ani drugi mecz Duranta z Westbrookiem nie był rozegrany w Oklahomie. Bo to jest żart, że pierwsze dwa mecze były rozegrane w Oakland. Ja nie wiem, na co oni czekają. Aż któryś z nich, aż Russell Westbrook się odpukać kontuzjuje?
Nie wiem.
Mecz jest chyba w marcu. Nie wiem, jest to przykre, że po tylu latach wspólnej gry oni nie rozmawiają ze sobą.
Tak jak my byśmy, wiesz, po nagraniu tam, nie wiem, 700 palm, 1200 palm, 6 milionów palm, nagle przestać się odbywać.
No.
Bo ja bym zaczął nagrywać na przykład w przerwie na żądanie.
Ale nie, mi się to podoba. Jest to przykre, mi się to podoba, że Westbrook ma takie podejście do niego. I Durant też nie ma jakiegoś innego podejścia, nie przesadzajmy. Nie róbmy z Duranta tego, który się płaszczy przed nim. O, Russell, możesz mnie znowu lubić.
Nie, to się ma takiego charakteru. Nie chcę ze mną gadać, to nie gadamy. No,
więc też ma dobre podejście do tego. Dobra, niech to trwa. To też trochę dowodzi to, co się dzieje między nimi, że oni po prostu nie byli ze sobą. Też mówiliśmy o tym biliard lat. Zastanawialiśmy się, jak bardzo nie są ze sobą, czy są, czy to ważne, czy nie, jakkolwiek, wiesz. Nie byli ludźmi, którzy ze sobą kooperowali na boisku. Takie dwa zespoły w jednym, jak to trwało. Dobrze. Szybko zobaczmy, co się dzieje w weekend, bo jest już późno. Zastanawiam się, o czym jeszcze zapomnieliśmy. Mieliśmy zrobić dzisiaj playoffy, ale mieliśmy o czym mówić, więc nie zrobimy. Poczekają playoffy. Obawiam się, że wybralibyśmy ten sam zespół na końcu. Co ostatnio? Myślisz? Czy nie? Ja myślę, że ja bym wybrał ten sam zespół, co ostatnio. Mamy tak, z ciekawych rzeczy patrzę na jakieś ciekawe mecze. Dzisiaj mamy Portland z Filadelfią. Portland jest na wyjeździe. Portland jest 18-26. Ja to powiem, że oni wygrają.
Denver Nuggets są w playoffach. Więc szybko róbmy playoffy, żeby porozmawiać o...
Co? Kto jest w playoffach?
Denver Nuggets.
To Denver przegrali dzisiaj w nocy i są w playoffach? I awansowali przed Portland? Czy już wczoraj? Bo Denver...
Nuggets, może mówię wczoraj. Może mówię wczoraj.
No nie wiem, jakkolwiek.
Może trochę oszukuję trochę.
Oszukujesz trochę. To kto jest znowu w tych playoffach? To jest takie wchodzenie do playoffów dupą, tyłem.
Nie, no są. No dobrze,
mówię, są, to bardzo dobrze. Denver są w playoffach z najgorszą obroną w NBA. Super. Nikola Jokic.
Ale są tylko minus 2-0. No.
Nieprawdopodobne. Portland, Philadelphia. Toronto gra w Charlotte. Charlotte jest 21-21.
Milwaukee,
Orlando. No słabe jest Charlotte. Pisałem, że Charlotte nie będzie tak dobre w tym sezonie. Jeszcze nie wiem, kilka tygodni temu. No. Brakuje
nie ma, ludzi. Nie ma no. Jeremiego Lina.
Dokładnie. Trochę też problemów ze zdrowiem. Lamp, Bellinelli. Oni właśnie mogliby coś z tyłu pociągnąć. Ale to nawet nie są gracze tej klasy. Milwaukee, Orlando, Sacramento w Memphis, Brooklyn w Nowym Orleanie. O, mamy mecz w ESPN. Golden State Warriors grają w Houston. That's the game. Tam jest trochę problemów ze zdrowiem w Houston ostatnio. Sam Decker nie jest taki dobry, jak był na początku sezonu. I Ryan Anderson chyba zagra w tym meczu, a też coś nie jest dobrze. Beverly jest trochę kontuzjowany, Capela wrócił. Ale to jest tak trochę, coś tam wiesz, oni są zmęczeni. Bardzo dużo meczów było ostatnio w Houston.
Czy myślisz, że Pat Riley miał romans z Jimmy Bass za plecami Sheena Jacksona?
Mam nadzieję. To było bardzo, bardzo, bardzo Pat Riley, gdyby Pat Riley to zrobił.
Pat Riley ma taką żonę, z którą zawsze się pokazuje, ale no bo powiedz mi, dlaczego Miami zaczyna nagle wygrywać?
Oglądałem się mecz Dallas z Miami, szybko powiem. I to nie są teamy, które tankują zwykle w NBA. To nie jest ten poziom. Są lepsze teamy niż te, które tankują.
Nawet mówiliśmy o tym piku Miami, no więc dlaczego się pozwalasz wyprzedzić, pozwala robić przyjemność Lakersom?
No nie wiem, jeśli
Lakersi
to do jednego
Lakersi meczu... już są piąci są już.
Ale Miami nawet ma, wiesz, Miami ma dużo kontuzji. Goran Dragic był kozacki w tym meczu z Dallas, w drugiej połowie wygrał ten mecz, bo JJ Barrego w nos uderzył, więc stwierdził, że dobra, pieprz się, JJ, wygram ten mecz i wygrał. To zrobił, dokładnie to zrobił Dragic. No nie wiem, Dragic, Whiteside to są dobrzy gracze, tak, więc...
No nie, no ale to pomagają, nie jest twój typowy
zespół. No to nie jest twój typowy zespół, który tankuje. Taki, wiesz, zespół z zeszłych sezonów, na który patrzysz, że on ten zespół tankuje, jest jeszcze trochę za wcześnie. Zresztą muszą, jeśli chcą tankować, to muszą zdealować z Dragicie, no ale to nie będzie takie łatwe, żeby wyciągnąć za niego dwa piki w drafcie. Portland w Bostonie. Portland ma masę meczów. Portland, ojejku, Portland może polecieć. Portland jest w Bostonie w sobotę. Washington jest w Detroit. Washington lepszy ostatnio. Ta pierwsza piątka hula i gwiżdże. Gortat jest piątym strzelcem pierwszej piątki i ma 11 punktów. Ciekawe, czy to jest najwięcej. Wiesz, zastanawiałem się. Nie, chyba Detroit. No właśnie, Detroit i Washington, takie dwa zespoły. Marcus Morris ma 13 punktów, jest piątym strzelcem pierwszej piątki. W Waszyngtonie to bardzo widać, że każdy z tych graczy potrafi umieścić piłkę w koszu. I Detroit też ma, tak? Tylko, że Detroit ostatnio wygrało z Atlantą, zobaczymy, co zrobi z Waszyngtonem. W sobotę dalej patrząc, niedługo zaczynają się już te soboty takie, wiesz, Saturday Night Fever, chciałem powiedzieć. No z soboty w ESPN, ABC, ten dodatkowy slot, one się zaczynają chyba meczem Cleveland z San Antonio i to jest teraz w ABC. Teraz, w sobotę. San Antonio gra w Cleveland. I to jest ten mecz, patrz, jak akurat się znalazło. Ja jeszcze spojrzę szybko w niedzielę, czy mamy coś ciekawego, więc dziś w nocy Golden State z Houston i w sobotę San Antonio Cleveland. Popowicz LeBron, zawsze spoko. W niedzielę jest mniej meczu, bo w niedzielę są półfinały NFL. Pittsburgh Steelers, New England Patriots. Kto wygra?
Nowa Anglia.
Nowa Anglia gra u siebie, dobrze. Jest faworytem. Atlanta Falcons grają u siebie z Green Bay Packers. Kto wygra?
Atlanta.
Cieszę się. Też tak typuję. Mam nadzieję. Ale w Green Bay gra Aaron Rodgers, który jest LeBronem NFL. LeBronem w połączeniu z Kobim NFL. To jest straszna broń. Dobra, w niedzielę nie ma nic, patrzę jeszcze tylko w poniedziałek, bo w poniedziałek ostatnio potrafił być dobry mecz. W poniedziałek nie mamy też jakichś wielkich historii. Oklahoma gra w Utah. Russell Westbrook tam nie lubi dziennikarzy z Utah, więc coś takiego. Dobrze, mój drogi, słyszymy się więc we wtorek, zobaczymy, co się dzieje, co słychać, zakopiemy kogoś we wtorek.
No koniecznie.
I playoffy zrobimy w przyszłym tygodniu. Takie całe.
Najwyższy czas.
Dobrze. Trzymaj się, mój drogi, miłego.
Pozdrawiam.
Rower jakiś weekend będzie grany?
Myślę, że będzie. Będzie grany.
Czekamy na zdjęcia Wisły.
Dobrze, bardzo. To tak mobilizujące działa na mnie. Muszę iść.
Panie,
Czekają.
Pięknie to wyglądać. Dajesz.
No.
Dobra. Jedziesz za
mną. Jedziesz. Ciśniesz. Tak. Hej. Cześć.
Mississippi River, deep and wide. Woman I'm loving, oh, she's on the other side. She's gone on, but I don't worry no most. I'm sitting on top of the world.
On top of the world.
Don't like my beaches. Don't you shake my trees. Get out of my orchard, oh, let those beaches be. She's gone on, but I don't worry no more. I'm sitting on top of the world.
On top of the world. On top of the world.
I'm sitting on top of the world.